myślę, że będą się pojawiać informacje na temat jej problemów osobistych, jej problemów finansowych, jej uzależnień. To są rzeczy, o których ona by chciała na pewno sama odpowiedzieć. Ja nie jestem do tego w żaden sposób uważniony. Natomiast prosiłbym, aby zrozumieć jedną rzecz. Pani Emilia jest takim samym człowiekiem, każdy z nas. Natomiast niewątpliwie to, co zrobiła, nie zasługuje w żaden sposób na pochwałę. Natomiast to, co z nią zrobiono, jest dużo większym problemem, bo tu mamy pokazane, jak mechanizm, aparat władzy potrafi potraktować człowieka, nie tylko ją, jak potrafi użyć człowieka do tego, żeby innym ludziom, którzy są z jakiegoś powodu niewygodni, którzy z jakiegoś powodu krytykują na przykład władzę, po prostu zajść za skórę.
No tak, ale z tego, co rozumiem, pani Emilia nie jest osobą niepełnoletnią, nie jest też osobą z niepełnosprawnościami intelektualnymi i cała procedura, którą opisuje szczegółowo Onet.pl, polegała właśnie na tym, by to wyciągać osobiste informacje o sędziach na światło dzienne, żeby ich nękać, żeby ich zastraszać. Mówi pan, że to teraz spotyka panią Emilię, ale ona robiła dokładnie to samo, więc jak rozumieć jej postępowanie?
To znaczy, tak jak powiedziałem na początku, to moja wypowiedź w żaden sposób, proszę, żeby jej nie odczytywać jako próbę usprawiedliwienia. Nie, pani Emilia jest osobą dorosłą, która sobie zdaje sprawę z tego, co zrobiła. Myślę, że zabierze osobiście głos i na pewno ze swojej strony opowie, dlaczego stało się tak, a dlaczego później inaczej. Natomiast jakby nie było, ma pani redaktor rację, te informacje czy te materiały, którymi ona się posługiwała, to są te materiały, które no, trzeba nazwać krótko hejtem, nękaniem i w żaden sposób ich nie usprawiedliwiać. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że odpowiadając na pani pytanie, dlaczego na dzień dzisiejszy nie chcemy ujawniać nazwiska pani Emilii, to jest to tylko i wyłącznie kwestią jej bezpieczeństwa.
Ja to rozumiem. To padło. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Dlaczego w ogóle pani Emilia potrzebuje obecnie pełnomocnika?
Pierwsza rzecz to jest taka, że ja nie jestem jedynym pełnomocnikiem. Pani Emilia ma troje pełnomocników. Poza mną to jest pani mecenas Magda Matusiak i pani mecenas Ewa Stępniak. To są osoby, czy jesteśmy zespołem osób, które się w pewien sposób zajmują sprawami pani Emilii z uwagi na fakt, że no, jest to osoba, która nie jest w stanie sobie poradzić sama z tym mechanizmem i machiną wymiaru sprawiedliwości. Ona sobie świetnie z nim radziła w sferze social mediów, oczywiście, w tym zakresie. Natomiast w sensie takiej profesjonalnej pomocy w zakresie pewnych mechanizmów prawnych, ta pomoc była konieczna. Ona była konieczna...
Ale jakich mechanizmów prawnych?
Już mówię. Mhm. Przede wszystkim pojawiła się sytuacja taka, że w związku z jej osobą rozpoczęło się postępowanie karne, które z mojego doświadczenia jako karnisty, z uwagi na ogólne przepisy procedury karnej, powinno toczyć się w ramach prokuratury rejonowej. Tutaj od razu postępowanie przejęła prokuratura regionalna. To jest postępowanie, w ramach którego, i tutaj nie zdradzę tajemnicy, bo tam tajemnicę, że tak powiem, zdradził już pan sędzia Nawacki w jednej z dyskusji dzisiaj na Twitterze, albo wczoraj, już nie pamiętam, że doszło do przeszukania i zabezpieczenia całego materiału, całego sprzętu elektronicznego pani Emilii. Więc ewidentnie ze strony, nie wiem czy ministerstwa, ale generalnie tej grupy osób, dla której ona, w cudzysłowie oczywiście, pracowała, rozpoczęły się działania, które miały ją w dużej mierze nie dość, że zdyskredytować, to jeszcze po prostu no, spacyfikować.
A to jest postępowanie, rozumiem, na razie sprawdzające, czy już...
No to jest o tyle dziwne, że to postępowanie toczy się dość długo mimo wszystko. Jak na tak proste postępowanie, gdzie zawiadomienie miało dotyczyć nękania i stalkingu właśnie, jak i również publikowania określonych treści niedozwolonych w internecie.
Ale mówimy o sprawie sędziego Gonciarka, czy jakiejś innej?
Nie, mówimy o innej sprawie. Mhm. To jest postępowanie, które, tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności właściwość ogólna wskazywać powinna na prokuraturę rejonową, a w momencie, w którym to się tak zbiegło w czasie, w momencie, w którym pani Emilia no mówiąc najprościej, została odstawiona na boczny tor przez pewne osoby i również przez wiceministra, to się zbiegło w czasie właśnie z tym postępowaniem i z przeszukaniem u niej. Mm-hmm.
A proszę jeszcze powiedzieć, co znaczy odstawienie na boczny tor?
Chcę przez to powiedzieć, że w pewnym momencie pani Emilia przestała otrzymywać, nazwijmy to, dyspozycje czy jakiegokolwiek rodzaju dokumenty i kwestie związane z jej działalnością w ramach social mediów. Tutaj wiemy, no możemy potwierdzić to, co Onet pokazał, czyli od wiceministra Piebiaka i tam była jeszcze osoba pana sędziego Iwańca. Natomiast to wynikało też z pewnych względów osobistych. Tak jak powiedziałem, ja nie chcę...
To zostawmy kwestię osobistą. Ja też nie zajmujemy się tutaj życiem prywatnym. A czy to wszystko były usługi opłacane przez resort?
Odpowiem w ten sposób. Myślę, że, czy inaczej, wiem, że te przekazy, czy ten sposób finansowania, który się odbywał niewątpliwie, był dokonywany przez określone osoby na zasadzie, kolokwialnie mówiąc, zrzutki.
Ale nie z było prywatnych to, kieszeni?
Na pewno nie było to więc finansowane, tak jak na przykład w przypadku pana Mateckiego, gdzie była umowa, prawda, zlecenia i formalnie wszystko dopięte na ostatni guzik, tylko było to robione, no mówiąc, w zasadzie chyba w sposób adekwatny do sytuacji, pod stołem. Więc nie podejmę się oceny, czy to było finansowane przez ministerstwo, ale odpowiem w ten sposób, że na pewno przez ludzi z ministerstwa.
A przez kogo?
Nie mogę w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć.
A dlaczego?
Panie redaktor, jak pani dobrze wie, mnie tak samo wiąże pewien rodzaj tajemnicy.
Dlatego pytam, żeby było wszystko jasne.
Jasne, oczywiście. Nie dlatego, że nie chcę, tak? To nie jest efekt tego, że chciałbym zachować.
Ale ja też wolę zapytać. Wspominałam już o sędzim Gonciarku. Ta historia zaczęła się wcześniej. Tam chodziło o to między innymi, że pan sędzia Gonciarek pozwał panią Emilię o ochronę dóbr za wpisy na jego temat na jej Twitterze i sąd... I okazuje się, że kiedy pełnomocniczka złożyła pozew w piątek tuż przed zamknięciem sekretariatu sądu, to mimo tego w sobotę już rano pani Emilia wiedziała o tym, że ten pozew wobec niej został złożony. Czy wiadomo, kto dostarczył jej informacje?
Też nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, natomiast myślę, że to jest coś, co pewnie w niedługim czasie się okaże. Natomiast jedną mam uwagę, jeżeli chodzi o sprawę pana sędziego Gonciarka. Na sprawie pana sędziego Gonciarka i zresztą kolegi Krystiana można wyraźnie pokazać właśnie, w jaki sposób ten mechanizm miał funkcjonować. A to był mechanizm, który nie dotyczył, przynajmniej z tego, co ja widzę i wiem, tylko i wyłącznie tych dwóch sędziów. Natomiast niewątpliwie takich informacji nie dostaje ktoś, no mówiąc kolokwialnie, z ulicy. Tak? Osoba niegodna zaufania dla osoby, która taką niejawną informację niewątpliwie przekazuje. Także ja w tym momencie niestety nie odpowiem na to pytanie, natomiast myślę, że czas pokaże.
A zaskarżycie zabezpieczenie? W zeszłym tygodniu sąd nałożył zabezpieczenie w tej sprawie, tak, do czasu... Tak, to jest...
Znaczy inaczej. Pani redaktor, pani powiedziała o pewnym postanowieniu, tak, 3 sierpnia, jeśli nie pamięć nie będzie, zostało wydane, tak, to postanowienie. Nie będę uprzedzał kroków procesowych w związku z tym, dlatego że to jest sprawa w toku z jednej strony, z drugiej strony, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie chcemy o pewnych rzeczach jeszcze mówić, a bardziej nie możemy. Natomiast niewątpliwie jest to postępowanie, które wymaga, aby pani mnie miała zapewnioną pomoc w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Konrad Pogoda, pełnomocnik pani Emilii, której rozmowy z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem zostały opublikowane wczoraj przez Onet.pl w materiale Magdaleny Gałczyńskiej. Dzisiaj wiceminister Łukasz Piebiak podał się do dymisji, jak dowiadujemy się od rzecznika resortu sprawiedliwości, na prośbę Zbigniewa Ziobry, nazywanego, bo to chyba o nim mowa, szefem w tej wymianie zdań. Odsyłam państwa na onet.pl, a do tematu wrócimy w analizach po 18.40.
Analizy. Piątka Głogowskiego.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.
Piątka Głogowskiego. EKG po 9.
Zapraszam, Maciej Głogowski.
Reklama.
Jest! Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Setki produktów w niesamowitych cenach. Nie przegap. Sprawdź w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Prawdziwy relaks na plaży? Let's see. Udana inwestycja nad morzem? Let's see. Let's see Baltic Park. Apartamenty bezpośrednio przy plaży w gąskach pomiędzy Mielnem a Kołobrzegiem. Z dala od kurortowego gwaru. Kup dla siebie w systemie płatności 10,90, a zarabiaj wynajmując.